czy można oddać Bogu cześć głosując. Mamy klimat polityczny w kraju, którym stawia się chrześcijan przed wyzwaniami, takie szczególne właśnie teraz okres wyborczy. Jak można zauważyć, to chrześcijan też dzielą poglądy polityczne. Już nie tylko poglądy teologiczne, ale chrześcijan dzielą również poglądy polityczne. Przywódcy chrześcijańscy, tacy jak księża, pastorzy, zaczynają wyrażać swoje, oczywiście powiem, że niektórzy, i to dobrze, że niektórzy, ale zaczynają wyrażać swoje poglądy polityczne, swoje stanowisko wobec jakichś tam tematów, swoje poparcie dla różnych kandydatów. A niektórzy chrześcijanie mają już jasno określone preferencje wyborcze i się dziwią, że są inni chrześcijanie, którzy nie potrafią zrozumieć, że to trzeba tak głosować jak oni. Są też chrześcijanie, którzy zmagają się z innym dylematem, czy w ogóle głosować. Więc wybory w naszym kraju stają się okresem zamieszania i niestety braku jedności wśród chrześcijan. Tak jak podkreśliłem, powiedziałem, i tak chrześcijan różnią poglądy teologiczne, to jeszcze dochodzi do tego polityka. I możliwe jest, że chcielibyście, abym opowiedział się ja teraz przeciwko jakiemuś kandydatowi albo za jakimś kandydatem lub partią, ale ja tego właśnie nie uczynię, dlatego że moją główną troską nie jest to, kto wygra w ogóle w tych wyborach. Moja troska jest innego rodzaju. Więc zacznijmy od kilku pytań. Czy każdy chrześcijanin powinien głosować? Bo są chrześcijanie, którzy decydują się nie głosować, podczas gdy inni uważają, że trzeba głosować. Wmawia nam się bardzo często, że jest to obowiązek, a ci, którzy nie głosują, nie mają potem prawa głosu, żeby się wypowiadać. Ale czy to prawda? Gdzie w Biblii znajdziemy nakaz głosowania? Przeszukaj Pismo Święte, a nigdzie go nie znajdziesz. Więc czy to oznacza, że już temat jest zamknięty i możemy przejść do innych spraw? To Bóg ma wszelką władzę, a my jesteśmy Mu poddani. Więc jednocześnie Bóg coś powiedział do nas. I zobaczmy, co mówi Biblia. Już w pierwszej księdze, Księga Rodzaju, pierwszy rozdział, 27 werset i 28. Czytamy o tym, że Bóg powierzył nam władzę i panowanie nad swoim stworzeniem. Powierzył tą władzę mężczyznom i kobietom. Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył. Stworzył mężczyznę i niewiastę i błogosławił im Bóg i rzekł do nich Bóg: bądźcie płodni, rozmnażajcie się i napełniajcie ziemię i czyńcie ją sobie poddaną i panujcie nad rybami morskimi, nad ptactwem niebios i nad wszelką istotą żywą, która się porusza po ziemi. To jest Księga Rodzaju, rozdział pierwszy. Ale to, że Bóg powierzył władzę ludziom, którzy mają wyjątkową zdolność odnoszenia się do Boga, do Jego rządów, do Jego słów, nie jest tylko w tym miejscu. Psalm 8 od 5 do 8 wersetu. Uczyniłeś go niewiele niższym od istot niebieskich i ukoronowałeś go chwałą i czcią. Dałeś mu panowanie nad dziełami rąk twoich. Wszystko poddałeś pod jego stopy. Owce i woły, a także zwierzęta polne, ptaki niebios i ryby morskie, cokolwiek płynie po ścieżkach mórz. Według Biblii widzimy, że Bóg powierzył nam odpowiedzialność za ten świat, za nadzorowanie zgodny z Bożymi zamiarami sposób, z Bożym charakterem. Więc w Biblii nie ma bezpośredniego nakazu, aby głosować w wyborach, a wynika to z prostego powodu. Demokratyczne wybory nie istniały w czasach biblijnych. Czytam, Abraham, a potem może i inni, Józef, szli do urn wyborczych? Nie było, dlatego trudno o tym mówić. Ale jednak Bóg czegoś od nas wymaga, bo mamy tutaj wyraźne stwierdzenia. A czego Bóg od nas wymaga? Coś, co wynika z Pisma Świętego? Właśnie na przykład, aby odzwierciedlać sprawiedliwe rządy przez promowanie tego, co jest dobre, co jest Boże. To, żeby jednak zło było karane, a ludzie, którzy są krzywdzeni, mieli ochronę. I teraz jeszcze, zanim rozwinę to wszystko, co chcę dzisiaj powiedzieć, no musimy zajrzeć do Pisma Świętego, żebyśmy mieli podstawę do tematu. To jest List do Rzymian, 13 rozdział. Nie wiem, czy czytać całość, no ale może. List do Rzymian, rozdział 13 od wersetu 1. Każdy niech będzie poddany władzom sprawującym rządy nad innymi. Nie ma bowiem władzy, która by nie pochodziła od Boga, a te, które są, zostały ustanowione przez Boga. Kto więc przeciwstawia się władzy, przeciwstawia się porządkowi Bożemu. Ci zaś, którzy się przeciwstawili, ściągną na siebie wyrok potępienia. Albowiem rządzący nie są postrachem dla uczynku dobrego, ale dla złego. A chcesz nie bać się władzy? Czyń dobrze, a otrzymasz od niej pochwałę. Jest ona bowiem dla ciebie narzędziem Boga, prowadzącym ku dobremu. Jeżeli jednak czynisz źle, lękaj się, bo nie na próżno nosi miecz. Jest bowiem narzędziem Boga do wymierzenia sprawiedliwości kary temu, który czyni źle. Należy więc jej się poddać nie tylko ze względu na karę, ale ze względu na sumienie. Z tego samego też powodu płaćcie podatki, bo ci, którzy się tym zajmują, z woli Boga pełnią swój urząd. Oddajcie każdemu to, co się mu należy. Komu podatek, podatek. Komu cło, cło. Komu uległość, uległość. Komu cześć, cześć. I od razu jeszcze pierwszy list Piotra, drugi rozdział od 13 do 17 wersetu. Bądźcie poddani każdej ludzkiej zwierzchności ze względu na Pana. Czy to królowi jako mającemu władzę, czy to namiestnikom jako przez niego posłanym celem karania złoczyńców, udzielania zaś pochwały tym, którzy dobrze czynią. Taka bowiem jest wola Boża, abyście przez dobre uczynki zmusili do milczenia niewiedzę ludzi głupich. Jak ludzie wolni, postępujcie. Nie jak ci, dla których wolność jest usprawiedliwieniem zła, ale jak niewolnicy Boga. Wszystkich szanujcie, braci miłujcie, Boga się bójcie, czcijcie króla. Biblia uczy nas, że mamy czynić sprawiedliwość, postępować w sposób właściwy i jak widzimy znajduje to odzwierciedlenie w Bożym charakterze, w Jego słowie, ale jeszcze przeczytamy dalej. Jeremiasza, 22 rozdział, 3 werset. Tak mówi Pan. Wypełniajcie prawo i sprawiedliwość, uwalniajcie uciśnionego z rąk ciemięscy, obcego zaś sieroty i wdowy nie uciskajcie, ani nie czyńcie im gwałtu, krwi niewinnej nie rozlewajcie w tym miejscu. I mamy jeszcze przesłanie dalej. Starajcie się, 29 rozdział Księga Jeremiasza, werset 7. Starajcie się o pomyślność kraju, do którego was zesłałem. Módlcie się do Pana za niego, bo od jego pomyślności zależy wasza pomyślność. Mamy się modlić i pracować dla dobra kraju, w którym żyjemy. Być może, powiedzmy sobie o Polakach, są rozciani po całym świecie. Jeżeli są ludźmi, którzy kochają Boga, będą starać się o pomyślność tego kraju, gdzie zamieszkują. Będą się modlić o pomyślność tego kraju, gdzie Bóg ich postawił. Są uchodźcami, czy też są z własnej woli podróżnikami, którzy gdzieś się przemieszczają. Biblia wyraźnie mówi, módlcie się do Pana o ten kraj, gdzie mieszkacie. Ale w tym wszystkim mamy jeszcze przesłanie, to jest Ewangelia Mateusza, 22 rozdział, 37 werset i dalej. A Jezus mu odpowiedział, będziesz miłował Pana swego Boga całym swym sercem, całą swą duszą i całym swym umysłem. To jest pierwsze i największe przykazanie. A drugie jest do niego podobne. Będziesz miłował swego bliźniego jak samego siebie. To jest nasza odpowiedzialność wszędzie, gdzie jesteśmy. I to jest również werset, który dotyczy wyborów. Bo ponosimy odpowiedzialność za nasze działania w służbie dla dobra wszystkich ludzi. Nasze postępowanie, nasze decyzje odzwierciedlają miłość do Boga i miłość do bliźniego. Więc kiedy idziesz głosować, możesz również kierować się tym fragmentem z Ewangelii Mateusza, jeśli nawet poprzednich nie bierzesz pod uwagę. Miłością do Boga i miłością do bliźniego. Czy twoje wybory odzwierciedlają właśnie twoją taką postawę? A mamy obowiązek przed Bogiem i nawet wobec siebie, aby zarządzać właściwie naszym głosem. A więc kiedy wybieramy partie polityczne, prezydenta, ponosimy odpowiedzialność za to, co robimy w kontekście tych słów, co powiedziałem. Ale czy to oznacza, że grzechem jest nie głosować? No niekoniecznie. Bym powiedział i tak, i nie. Po pierwsze, chcę być tu bardzo ostrożny i mam nadzieję, że wy również tacy jesteście i będziecie, aby nie nazywać grzechem tego, co Bóg nie nazywa grzechem. Bo tak jak powiedziałem, jeżeli ktoś nie znajduje, że ma głosować i nie będzie głosował, nie możemy go potępiać. Ale po drugie, naśladowcy Jezusa mogą podjąć taką modlitewną inicjatywę, świadomą decyzję, aby zarządzać swoim głosem poprzez niegłosowanie. Chociażby na przykład z dwóch powodów. Pierwszy jest taki, od razu wyjaśnię, to nie jest lekceważenie, ale czasem całkowicie, szczerze, on nie ma na kogo głosować. I mówienie mu, że on musi pójść na głosowanie, bo jest to jego obowiązek, zmusza go do głosowania na kogoś, na kogo dobrowolnie by nie oddał głosu, ale zawsze może pójść, jak się go zmusza i wszyscy patrzą i po prostu dać nieważny głos. Ale on po prostu nie ma. Szczerze mówiąc, zostaje w domu nie dlatego, że jestem leniwy, bo tu już mamy, widzicie, powód, że ktoś nie poszedł głosować, bo mu się nie chciało, był leniwy. W tym momencie leciał dobry film, nie chciał z rodziną pójść głosować, choć ma kandydata i wie, że byłby dobry. Tak, to wtedy grzeszy taki chrześcijanin, bo stawia swoją wygodę, swój brzuch nad dobro innych ludzi. Ale może nie iść, bo autentycznie nie wie. Nie mam pojęcia. Wszyscy nie kwalifikują się w żaden sposób. Jednak gdy Bóg daje ci możliwość zebrania głosu, to ja bym jednak przemyślał, bo może jednak warto pójść zagłosować. A mam wrażenie, że podczas każdych wyborów, przechodzimy dalej, podczas każdych wyborów słyszę hasło: to najważniejsze wybory w naszym życiu. Co wybory? One są najważniejsze. Ile razy to słyszałeś? Słyszałaś? Każde wybory mają znaczenie. Nawet te, które na pozór mogą się wydawać mało istotne, one też mają znaczenie. Są kraje, w których chrześcijanie żyją w mniejszości, a nawrócenie z islamu jest karane. Czy oni mają na kogo głosować? Czasami próbują, a czasami rzeczywiście nie mają. I czy mają oni możliwość pokładać swoją nadzieję w poprawie tej sytuacji, że będą wybory, coś się zmienią? Oni już wiedzą, że się od lat nic nie zmienia. Więc i my nie powinniśmy pokładać nadziei w rządach tego świata. Bo pokój, radość i pewność, nawet pewność siebie, nie zależy od tego, kto będzie rządził. To nie zależy od przywódców politycznych ani kierunku polityki. Nawet gdybyśmy stracili całą ochronę państwa jako chrześcijanie, tak jak jest w tych krajach, w których chrześcijanie są prześladowani, to jest ważne, abyśmy nie utracili radości i pokoju, jaki daje nam Bóg. Bo to nie polityka wpływa na to, jak pobożni są chrześcijanie. Więc zanim zagłosujemy, musimy zadać sobie bardzo proste pytanie. Kto ma moje serce? I odpowiedź na to pytanie wpływa nie tylko na to, jak wykorzystasz swój głos, ale również jak żyjesz bez głosowania. Nawet gdybyś nie mógł głosować, będzie miało to wpływ na twoje życie. Taka dosyć znacząca lekcja, jaką dał Jezus odnośnie polityki, to jest wtedy, kiedy w trakcie wymiany zdań z przywódcami religijnymi próbowali wciągnąć go w pułapkę i zwrócili się do niego z pytaniem: nauczycielu, wiemy, że jesteś prawdomówny i nie dbasz o niczyją opinię, nie ulegasz bowiem pozorom, lecz prawdziwie nauczasz drogi Bożej. Już pewnie kojarzycie, do czego zmierzam. Było to nic innego jak pochlebstwo, ale nieszczere. Takie nieszczere chwalenie Jezusa z egoistycznych pobudek. Mimo to Jezus czekał na ich pytanie, bo to jest ważne pytanie i jeszcze ważniejsza odpowiedź. Oni mówią: wiemy, że jesteś prawdomówny. Czy wolno płacić podatki Cezarowi, czy nie? Czy powinniśmy je płacić, czy nie? Przywódcy religijni wiedzieli, że gdyby Jezus powiedział, aby nie płacić podatków Cezarowi, no to byłoby to postrzegane jako bunt przeciwko rządowi. W naszym kraju również. Jeśli postanowisz nie płacić podatków, rząd tak to odbierze. Z drugiej strony, gdyby Jezus powiedział, że podatki powinny być płacone Cezarowi, no mogłoby się wydawać, że naraża na szwank swoje oddanie Bogu. Więc widząc ich hipokryzję, Jezus odpowiedział: po co wystawiacie mnie na próbę? Przynieście mi denara i pozwólcie mi go obejrzeć. To przynieśli mu monetę, która warta była, jeśli ja dobrze kojarzę, mniej więcej jeden dzień pracy. Jezus wziął mu do ręki, spojrzał im w oczy i zapytał: czyja to podobizna? A oni odpowiadają: Cezara. I Jezus odpowiedział: oddajcie Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga. No i w odpowiedzi na to, co Jezus powiedział, ludzie dziwili się. Bo to była taka dosyć ciekawa odpowiedź, dająca dużo do myślenia. Więc Jezus w sposób mądry uniknął pułapki, ale też przedstawił rewolucyjny obraz tego, jak ludzie powinni podchodzić czy odnosić się do rządu. Skoro wizerunek Cezara znajdował się na monecie, to w pewnym sensie ta moneta należała do niego, więc Jezus stwierdził, że to coś, co już widzieliśmy w Piśmie Świętym. Coś, co znamy z pierwszej księgi Biblii. Bóg ustanowił rząd jako instytucję podlegającą jego władzy, aby ta władza służyła dobru ludzi. Dlatego powinniśmy oddawać Cezarowi to, co należy do Cezara, w tym podatki. Ale pomyśl, był tam wizerunek Cezara odbity na monecie. Ale gdzie jest wizerunek wybity Boga? Odpowiedź jest w Biblii. Obraz Boga został wyciśnięty na każdym ludzkim sercu. Innymi słowy, chociaż Cezar może być godny monety, to Bóg jest godny naszego serca. Żaden światowy przywódca nie jest godny naszych serc. Żadna partia polityczna, żaden rząd nie jest godny naszego zaufania, lojalności czy nadziei. Niemniej jednak grzeszni ludzie są skłonni pokładać nadzieję i zaufanie w przywódcach, oddawać im swoją lojalność i pokładać w nich nadzieję. Ale Izrael też miał przywódców, bo chciał w pewnym momencie mieć przywódców. Pierwszy przywódca okazuje się, czyli pierwszy król, na którego się zdecydowali, był zły. A drugi, choć wydawał się dobry, również zawiódł. Bo Dawid, czytamy w Biblii, człowiek według serca Bożego, stał się najlepszym i najjaśniejszym królem Izraela, a jednak zdradził swój lud, kłamał, ukradł żonę innemu mężczyźnie i kazał zamordować jej męża. Gdyby tego było mało, to dumny przeprowadził spis ludności Izraela i w ten sposób ściągnął Boży gniew i doprowadziło to do śmierci 70 tysięcy ludzi. Też przywódca. Jaka lekcja z tego jest dla nas? Źli przywódcy zawiodą, a nawet dobrzy przywódcy mogą zawieść. I zgodnie ze słowami Psalmu 146, to jest werset 3, nie pokładaj ufności w książętach, w synach ludzkich, w których nie ma zbawienia. Dlatego też, kiedy idziemy głosować, to nie mamy na myśli to, że teraz sytuacja diametralnie się zmieni i będzie cudownie. Bo jeśli pokładasz nadzieję w przywódcach tego świata i w partiach politycznych i w tych liderach, że oni odmienią oblicze tej ziemi, no nie. Jest tylko jeden przywódca, który to może zrobić i jest tylko jeden przywódca, który jest godny naszych serc, w tym naszego zaufania, lojalności i nadziei. Jest to Jezus, w którym jest zbawienie. A Jego królestwo radykalnie różni się od tych ziemskich królestw. Pod koniec Ewangelii Jana Piłat chciał uwolnić Jezusa i Żydzi wołali: jeśli uwolnisz tego człowieka, nie jesteś przyjacielem Cezara. Każdy, kto czyni się królem, sprzeciwia się Cezarowi. Więc błagali Piłata, aby ukrzyżował Jezusa. A kiedy Piłat zapytał, czy powinien ukrzyżować ich króla, to co ci przywódcy odkrzyknęli? Nie mamy króla prócz Cezara. Nie mamy króla prócz Cezara. Ludzie odrzucili Jezusa jako króla i w rzeczywistości zrobili wszystko, by złożyć przysięgę obcemu cesarzowi, któremu podporządkowali rodaków. I w końcu Jezus został ukrzyżowany. Oni co zrobili? Odrzucili Jezusa króla. Odrzucili Jego królestwo. Odrzucili Jego prawa. Co się zemściło? W Dziejach Apostolskich na przykład czytamy, to jest rozdział 2, niech więc cały dom Izraela wie na pewno, że Bóg uczynił go zarówno Panem, jak i Chrystusem, tego Jezusa, którego wy ukrzyżowaliście. I to jest fundamentalne wyznanie Kościoła. Kto jest naszym Panem, kto jest naszym Królem. I z pewnością Jezus i Jego Królestwo będą różnić się od królestw tego świata, bo nie jest zbudowane na aplauzie ludzi. Dzisiaj politycy wygrywają, bo obiecują gruszki na wierzbie. Ci politycy, partie obiecują nam poprawę sytuacji. Ale ja bym chciał zapytać, czy Jezus wzywa swoich naśladowców do policzenia kosztów podążania za Nim? Czyli chrześcijanie bardziej powinni się spodziewać dyskomfortu niż komfortu życia. Bo droga do Królestwa Jezusa nie jest wybrukowana polityczną wrogością, lecz duchową pokorą. To pokora powinna nam towarzyszyć, jak i tym wszystkim, którzy rzeczywiście chcą reprezentować chrześcijaństwo. Bo wejście do Królestwa Jezusa nie odbywa się poprzez wywyższanie się, ale poprzez zaparcie się samego siebie. Więc zamiast umacniać władzę przez ucisk, to Jezus oferuje duchowe wyzwolenie. A przywódcami Królestwa Jezusa nie są ci, którzy demonstrują swoją moc poprzez miecz, tylko poprzez zaufanie Słowu Bożemu. I Jezus mówi tak, To jest Ewangelia Jana 18 rozdział. Gdyby moje królestwo było z tego świata, moi słudzy walczyliby, abym nie został wydany Żydom, ale królestwo moje nie jest z tego świata. My jesteśmy wpatrzeni w innego króla. My oczekujemy innego świata. Ale co to oznacza dla naszego życia teraz, kiedy pójdziemy głosować? W ogóle, kiedy głosujemy na kandydatów, na prezydenta, na partie polityczne. To chcę wam powiedzieć. Nie możemy pokładać całkowitego zaufania w żadnym kandydacie i w żadnej partii. Nieuniknioną prawdą jest to, że każdy kandydat i każda partia ma swoje słabości. I są podatni na grzech i usłyszymy o tym później, bo dziennikarze wyciągną przeróżne brudy. Żaden kandydat ani żadna partia nie ma monopolu na sprawiedliwość. Nie ma monopolu na dobre rozwiązania. Tylko Królestwo Jezusa, które nie jest tego świata, zasługuje na nasze ostateczne zaufanie. I żaden kandydat polityczny, ani żadna partia nie jest idealna. Dlatego też nie możemy ślepo popierać albo opowiadać się po stronie jakiegoś kandydata lub partii bez zerknięcia na Jezusa, na Jego Słowo i skonfrontowanie ich. Ale też, jak powiedziałem, musimy pamiętać, że nie ma doskonałej partii ani kandydata i takiego nie znajdziemy. Tak jak samo nie ma doskonałego chrześcijanina i nie ma doskonałego pastora, księdza i tak dalej. Tylko Jezus jest doskonały i święty. I tylko On ma monopol na sprawiedliwość i żaden kandydat ani partia polityczna nie są w stanie naprawić ludzkiej krzywdy w sposób nawet zadowalający, a już doskonały na pewno nie. Bo nie są w stanie zmienić ludzkiego serca. Tylko Jezus może zmienić ludzkie serce i wtedy będzie się też zmieniało oblicze ziemi. Partie mogą tylko narzucić pewne przepisy, prawa i jak je egzekwować? No potem siłą. Żaden kandydat ani żadna partia polityczna nie jest w stanie nas ochronić, nie jest w stanie nas zbawić, a nawet zaspokoić naszych najgłębszych potrzeb. Tylko Jezus może to zrobić. Dlatego też naszym celem nie jest jakaś pełna akceptacja konkretnego kandydata, konkretnej partii lub całkowite im zaufanie, ale możemy iść głosować, a nawet popierać jakąś partię czy kandydata, tylko musimy zawsze mieć to na uwadze, że nasza ostateczna lojalność należy do Jezusa i do Jego Królestwa. Więc to nasz głos powinniśmy wykorzystywać też do głoszenia Ewangelii. Szkoda, kiedy chrześcijanie mówią, musisz iść głosować, bo to twój obowiązek, ale nie mówią, musisz dzielić się Ewangelią z innymi. Twój głos jest ważny w wyborach, musisz iść, nie głosowałeś, to grzeszysz. Ale dlaczego już nie jest to tak ważne, aby modlić się i dzielić się Ewangelią z innymi? Ten głos jest znacznie ważniejszy. A wiecie, że każdy prezydent, wcześniej czy później, będzie musiał się pokłonić Jezusowi? Dlatego też chcę powiedzieć, nie panikujmy i nie martwmy się z powodu wyborów. Bo niezależnie od tego, jak one ważne mogą się wydawać i niezależnie od tego, kto je wygra, to my mamy przesłanie Ewangelii Mateusza, 6 rozdział, 33 werset. I to też jest fragment wyborczy. Ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, a to wszystko będzie wam dodane. A dobrze wiemy, że na przestrzeni wieków przywódcy powstawali i upadali. Prezydenci przychodzili i odchodzili, ale cały czas jest Jezus. I Jezus będzie panował nad wszystkimi. Więc moje pytanie jest, czy Jezus ma twoje serce? Bo jeśli tak, to cudownie. Ale jeśli nie, to zachęcam cię do oddania serca Jezusowi. Przywódcy polityczni nie zapewnią ci zbawienia, przebaczenia grzechów, pokoju w sercu. Podejrzewam, że wręcz odwrotnie. Większość z nich pracuje jakoś po drugiej stronie. A to wszystko oznacza, że jako Kościół nie jesteśmy ani za Tuskiem, ani za Trzaskowskim, ani za jakimkolwiek innym kandydatem. To oznacza, że jako Kościół w tych wyborach i w każdych innych nie jesteśmy za żadną partią polityczną ani za kandydatem, bo tak naprawdę jesteśmy za Jezusem. Całe nasze zaufanie powinno być złożone w Słowie Bożym, w Jezusie. Cała nasza lojalność powinna być pokładana w Bogu. Cała nasza nadzieja w Jego panowaniu. A kandydaci i partie będą kusić nas przeróżnymi obietnicami. Będą kusić tym, że mają coś dobrego dla nas i dla naszych dzieci. A też będzie atmosfera nacjonalizmu, dumy wyborców, bo ci ludzie malują przed nami obraz, że mogą się spełnić nasze wszystkie marzenia i zachcianki. Ale chciałbym, żebyśmy się zastanowili, czy te przesłanie wyborcze, albo przesłania nawet wyborcze, tak w rzeczywistości nie są niebezpieczne dla naszych dusz? Gdzie w Biblii Jezus obiecywał lepsze, wygodniejsze, bogatsze życie dla swoich naśladowców? A tak mamią nas politycy. I chrześcijanie mogą się zatracić i zgubić po drodze sens swojego istnienia, swojej służby, swojej misji. Czy Jezus zachęca nas do promowania naszego narodu jako lepszego od innych? My, naród wybrany, Polska. Czy Jezus czegoś takiego nauczał? Więc zanim oddamy głos, powinniśmy się zatrzymać i zadać sobie parę pytań. Czyje dobro ja będę promował swoim głosem? Albo jakie cele powinienem traktować priorytetowo w moim głosowaniu? Bo czy będziesz kierował się nauką Pisma Świętego, czy obietnicami polityków? Bo podobają ci się i chciałbyś tak właśnie mieć. Ale chrześcijanie będą się różnić co do wielu spraw, o których czytamy w Biblii. Więc będą się też różnić odnośnie zrozumienia tych programów politycznych, których tak notabene praktycznie nikt nie czyta. Więc nawet nie wiedzą, o co politykowi chodzi. I tu powiem dygresję. Ludzie głosują emocjami, a nie rozsądkiem. Niewielu kieruje się rozsądkiem. Niedawno mieliśmy debatę, w której Brown bardzo mocno wypowiedział się na temat Żydów. Aż Trzaskowski powiedział, nie będę tego słuchał, odwrócił się w trakcie, kiedy on mówił, a pani pewna, która też tam była, nawet mówi, zgłoszę to do prokuratury. Jeśli chodzi o moje zdanie, to nie powiem, kogo popieram, ale na czym polegają debaty? Żeby kandydaci powiedzieli o swoich poglądach. My mamy prawo poznać ich poglądy. I kiedy poznamy ich poglądy, możemy powiedzieć, to ja teraz nie będę na niego głosował, bo on ma takie poglądy. Ale jak mu się zabroni mówić, to się nie dowiemy, jakie ma poglądy, a prosty lud nie czyta programów. Więc ten prosty lud będzie głosował, bo się ktoś ładnie uśmiechał, parę ładnych sloganów powiedział. Właśnie powinna debata umożliwić gadanie najgorszych głupot tych polityków, żebyśmy my wiedzieli, co oni mają w zanadrzu. I zabranianie mówić im w debacie to, co myślą i to, co wierzą, jest najgorszą rzeczą, którą się praktykuje, bo to samo funkcjonuje już na uczelniach, uniwersytetach i w innych miejscach, gdzie w debacie nie można powiedzieć, w co wierzysz. Gdzie w debacie nie możesz powiedzieć, co myślisz. Musisz mówić tak, jak organizatorzy chcą. Dlatego jestem zniesmaczony i wiem, że raczej Trzaskowski, jak i tamta pani, robili to na pokaz, bo to fajnie wyglądało, że oni są tacy obruszeni. Ale nic mądrego nie powiedzieli w alternatywie. Przecież można zareagować mądrze. Dlatego jeżeli nie pozwolimy w debatach publicznie ludziom mówić rzeczy głupich, to ci ludzie będą to mówili po piwnicach. I tam będą tworzyć bojówki, które wyjdą na ulicę i ludzie się zdziwią. My nawet nie wiedzieliśmy. A politycy wtedy będą reagować bardzo emocjonalnie, kiedy mogliby teraz na spokojnie w takiej debacie powiedzieć, co sądzą, a prosty lud mógłby się dowiedzieć. Właśnie dlatego, kiedy oglądamy te wszystkie rzeczy, jest bardzo dużo manipulacji. Dlatego patrzmy na Pismo Święte. Jezus nie bał się debat. Debatował, czego przykładem była ta historia z tą monetą. I ludzie, którzy obserwowali, słuchali, mogli wyciągnąć swoje wnioski. Ale teraz jeszcze chcę powiedzieć, że chrześcijanie będą się różnić, różnią się doktrynalnie, ale też będą się różnić odnośnie polityki i czasami trzeba pozwolić im myśleć inaczej, bo Biblia nie mówi o wielu rzeczach. Czy gdzieś Biblia mówi o tym, jakie jest nasze stanowisko odnośnie stawek podatkowych? Innym przykładem jest imigracja, bo Słowo Boże nakazuje nam troszczyć się o przybyszów, czyli imigrantów. Nie mamy jednak wersetów w Biblii, które mówiłyby nam, ile możemy przyjąć tych imigrantów. Ani też nie znajdziemy w Biblii, jakie warunki im postawić, aby mogli zostać Polakami. Ale Biblia mówi wyraźnie, mamy się troszczyć o imigrantów. Ale jak? To trzeba wypracować. Każdy kraj musi coś z tym zrobić. Więc powinniśmy uważać na to, co Biblia mówi w sposób jasny, ale również odróżniać te tematy, które Biblia przedstawia na sposób jasny, a są też takie tematy, które tak naprawdę są już naszą interpretacją. Więc wielu ludzi wykracza poza Biblię, co prowadzi do podziału w Kościele, jeśli chodzi o nauki biblijne, ale również polityka zaczyna też ludzi skłócać. Więc musimy być ostrożni, kiedy cokolwiek wypowiadamy odnośnie polityki wobec innych, dlatego że na wiele tematów Biblia nie mówi i nie kłóćmy się o to z innymi. I wśród chrześcijan jest wiele poglądów na jakiś tam temat. Dajmy prawo ludziom do różnego postrzegania i rozumienia tematów. Ale z tych samych powodów nigdy nie powinniśmy mówić. I to są takie zdania, które mnie bardzo martwią. Chrześcijański kandydat to... I następnie pada imię i nazwisko preferowanego kandydata. No już nic głupszego nie można powiedzieć. Można, pewnie tak. Żaden werset w Biblii nie popiera konkretnego kandydata we współczesnych wyborach. Co więcej, ludzie są ułomni. Ludzie są słabi. Bóg Ojciec stworzył niebiosa i tylko dla jednej osoby miał takie słowa. To jest Mateusza 3, rozdział 16, werset. To jest mój syn umiłowany, w którym mam upodobanie. I już o żadnym kandydacie innym czegoś takiego nie powiedział. Zdziwilibyśmy się, gdyby się niebo otworzyło i takie słowa padły o jakimś tutaj kandydacie na prezydenta. Ten syn umiłowany to jest Jezus i on jest jedynym przywódcą, którego charakter i poglądy są całkowicie popierane przez Boga. I ważne jest to, że kiedy mówimy chrześcijański kandydat, albo niektórzy jeszcze mówią to Boży człowiek, teraz odnośnie wyborów w Stanach Zjednoczonych padały takie teksty, jeszcze z ust chrześcijan, co mnie ogromnie martwi, co świadczy tylko o tym, że chrześcijaństwo w Stanach Zjednoczonych co niektórych jest mocno wykrzywione. Dlaczego? Bo to stwierdzenie może być bardzo mylące. Bo gdy niechrześcijanie słyszą takie słowa o jakimś kandydacie, to chrześcijański kandydat, to Boży człowiek, to co myślą? Mogą uwierzyć, że Bóg popiera wszystko, co robi ten kandydat. Bo to przecież chrześcijański kandydat, on reprezentuje chrześcijan. Tak jak świat islamu w dużej mierze myśli, że papież to jest głową wszystkich chrześcijan na świecie. I wszystko, co papież mówi, to mówią wszyscy chrześcijanie na świecie. Więc kiedy ty mówisz, to chrześcijański kandydat, to ludzie niewierzący myślą, to chrześcijanie wszyscy tak wierzą jak on. To jest bardzo mylące. Każdy naśladowca Jezusa, który głosuje w wyborach, musi właśnie też uznać ten fakt, że wiele poglądów będą niebiblijne tych kandydatów. I wiele tych poglądów nie możemy aprobować, ale co wcale nie zmienia faktu, że idziemy głosować na ludzi niedoskonałych. I czasami musimy wyważyć, które poglądy, które ich cele są bardziej zbliżone do tego, co byśmy widzieli i co byśmy chcieli, żeby było realizowane. A polityka potrafi dzielić rodziny, a nawet dzielić kościoły. Wiecie, że w Stanach Zjednoczonych są kościoły, w których spotykają się tylko republikanie i jest drugi zbór, w którym się spotykają demokraci. Doktryny ich nie różnią, tak? Ale polityka. Dlatego, że kiedy będą rozmawiać o doktrynach, to się dogadają bardziej, ale już jak ktoś by przyszedł nie w tej czapce, nie w tej koszulce, to jest niemile widziane na nabożeństwie. Nie tak ma być u nas. Po prostu raduj się swoją wolnością, szanuj i kochaj tych, którzy głosują inaczej niż ty. Może tak być? Niech widzą, że kochasz ich bez względu na to, na kogo głosowali. Albo na kogo będą głosować. Amen.